Nic nie wskazuje, by do katastrofy samolotu F-16 przyczyniły się osoby trzecie, przekazał rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Karol Nawrocki zawetował 7 z 38 ustaw, które czekały na jego podpis. Wśród niepodpisanych tak zwana Lex Kamilek. Od nowego roku w szkołach edukacja zdrowotna. Nowy przedmiot, ale nie obowiązkowy. Na obecnym etapie śledczy nie mają informacji, by do katastrofy samolotu F-16 w Radomiu doszło poprzez działania osób trzecich. To oświadczenie rzecznika prokuratury okręgowej w Warszawie. Jak zaznaczył prokurator Piotr Skiba, wszczęcie śledztwa dotyczy katastrofy nieumyślnej.
W pierwszej kolejności badamy kwestię tak zwanego wątku technicznego, czyli czy samolot był sprawny. W drugiej kwestii, druga kwestia, którą badamy, to jest kwestia tak zwana ludzka, czynnik ludzki, czyli kwestie związane z sytuacją zdrowotną i predyspozycjami i odpowiednimi manewrami wykonywanymi przez samego pilota, który kierował. I jest jeszcze trzeci czynnik, który badamy, trzeci wątek, to jest kwestia między innymi logistyczno-techniczno-serwisowa.
Wyjaśnił prokurator Skiba. Karol Nawrocki odmówił złożenia podpisu pod zmianami w ustawie zwanej tak Lex Kamilek. Jak wyjaśniał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Boguski, prezydent nie godzi się na obniżanie poziomu ochrony dzieci. Z tymi informacjami dziennikarz RMF FM Tomasz Skory.
Prezydent zakwestionował uproszczenie procedur wprowadzone do ustawy Kamilka w ramach deregulacji. Chodzi o zwolnienie osób pracujących z dziećmi z wymogu przedstawiania zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, a zastąpienie ich oświadczeniami składanymi w tej sprawie przez samych zainteresowanych. Na takie uproszczenie zgody prezydenta nie ma, mówił szef jego kancelarii.
Pan prezydent nie zgadza się i podziela w tym zakresie stanowisko Rzecznika Praw Dziecka na obniżanie ochrony praw dzieci kosztem zniesienia pewnych utrudnień natury administracyjnej, przede wszystkim dobro dziecka.
Mówił Zbigniew Bogucki, podkreślając, że nawet podmioty, do których składane byłyby takie oświadczenia, nie miałyby możliwości ich sprawdzania, a zaświadczenia z rejestru karnego żadnych wątpliwości nie budzą. Weto do ustawy Kamilkowej kończy rozpatrzenie ustaw czekających na podpis. Z Karola Nawrockiego. Z 38 takich prezydent zawetował 7.
To są fakty w RMF FM.
W planach lekcyjnych uczniów klas od 4 do 8 w szkołach podstawowych oraz od 1 do 3 w placówkach ponadpodstawowych pojawi się nowy przedmiot. To edukacja zdrowotna. Od września będzie nieobowiązkowa, zastąpi wychowanie do życia w rodzinie. Część rodziców zaznacza, że nie planuje wysyłać dzieci na te nieobowiązkowe zajęcia. Inni, że najpierw warto sprawdzić, jaka będzie tematyka lekcji.
Ja bym zapisała i fajnie było, gdyby była możliwość w trakcie, możliwość wypisania dziecka z zajęć. Czy dziecku się takie zajęcia spodobają też, czy nie?
Teraz takiej możliwości nie ma, bo jeżeli do 25 września się nie wypisze, to dziecko chodzi.
Nie no, uważam, że lepiej jest pierw wysłać dziecko na zajęcia, żeby się przekonało i żebyśmy my wiedzieli, co nam dziecko powie, co wynosi z tych zajęć. I wtedy się wypisać, a nie już z góry zakładać, że te zajęcia są złe.
Usłyszała w Warszawie nasza reporterka Magdalena Greinert. Zanim jednak do szkoły uczniowie przejdą, to mają jeszcze ostatni weekend wakacji. Jakie mają plany?
Chcę spędzić ostatni dzień wakacji z rodziną, bo potem nie będę miała czasu, bo przychodzę do 5 klasy. No i w sumie potem będę się cieszyć z koleżankami z szkoły.
Grałem z tenisa, bo jestem zawodnikiem. Pewnie też coś pogram na komputerze, telewizorze. Będę się bawił z moim nowym kotem.
No, będę grać w tenisa też, grać w piłkę. Trochę pogram na moim telefonie.
Pojadę do dziadka, pobawię się z psem. Oczywiście będę robić gwiazdy na trawie. A tak to, no nie wiem.
Każdy ma inny pomysł. O tym, którzy już wyczekują kolejnych wakacji, życzymy, by ten rok szkolny minął szybko, ale był przy okazji pełen sukcesów.
Świat nauki. W faktach RMF FM.
W Krakowie rozpoczął się już 11. finał zawodów łazików marsjańskich European Rover Challenge. Ekipy z całego świata rywalizują na specjalnym torze na Akademii Górniczo-Hutniczej. Jednym z ekspertów organizowanych przy tej okazji paneli dyskusyjnych jest dr Krzysztof Walas z Instytutu Robotyki i Inteligencji Maszynowej na Politechnice Poznańskiej. Grzegorz Jasiński z naszej redakcji pytał go o to, czy rozwój robotyki i sztucznej inteligencji na Ziemi przyczynia się też do postępu badań w kosmosie.
Często się mówi o tym, że przenosimy jakieś technologie kosmiczne na Ziemię, ale teraz jest często tak, że chociażby właśnie w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji, no to ten rozwój ziemskich technologii jest dużo bardziej zaawansowany, ale to wynika ze specyfiki sektora kosmicznego, że nie możemy sobie pozwolić na za dużo błędów. Nie mamy zbyt wielu prób. Jak wyślemy łazika na Księżyc, no to jak nam coś nie zadziała, no to jest duża strata, bo cała misja niestety jest wtedy zakończona, więc No, tak jak to zawsze było, z jednej strony te technologie kosmiczne są przełomowe, a z drugiej strony no, sektor kosmiczny jest konserwatywny. W tym sensie, że no, koszt misji jest wysoki. Nie tylko chodzi o pieniądze, też chodzi o czas i zaangażowanie ludzi. No i gdybyśmy, że tak powiem, na prostych błędach się przewrócili, no to szkoda by było tego. Więc, a znów, jeżeli chodzi o uczenie maszynowe, no to często rozmawiamy o tym, że systemy halucynują. No i na takie rzeczy sobie w kosmosie nie możemy pozwolić. Ale też jest tak, że wiele teraz nowych konkursów, chociażby na dostarczenie technologii, czy w tej części eksploracyjnej, no ESA w wielu tych swoich konkursach ogłasza, że chciałaby próbować, czy właśnie z kwestii związanych z autonomią, czy przetwarzaniem danych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji, no ale znów tu musimy pamiętać, że no nie mamy serwera, tak? To nie jest tak, że sobie w chmurze coś policzymy. Rzeczywiście te rozwiązania muszą się zmieścić na bardzo małym komputerze, który ma no, małe zasoby obliczeniowe, no bo potem znów nam brakuje tego prądu, tak? Bo my możemy sobie trochę zawieść tego prądu ze sobą w baterii, no a potem musimy cały czas szukać słońca, żeby się doładować, no chyba, że pójdziemy w tą część związaną no, z radioaktywnością i będziemy mieli źródło zasilania, które no, trwa dobrych parę lat bez podładowywania. No ale to jest inny sposób zasilania łazików, niekoniecznie praktykowany przez wszystkie agencje kosmiczne.
No właśnie, jeśli chodzi o małe, jeśli chodzi o objętość urządzenia, które zajmują się sztuczną inteligencją na orbicie, no to mamy już doświadczenie związane z misją doktora Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego i eksperymentem, którego no, wiodącą siłą była firma KP Labs i jej moduł, który tam miał testować algorytmy sztucznej inteligencji, na ile ten eksperyment i też inne eksperymenty realizowane i bezpośrednio przez polskiego astronautę i trochę przy okazji jego misji, pańskim zdaniem będą miały realny, praktyczny, prawdziwy wpływ, nie tylko deklaratywny, na programy, którymi pan się zajmuje, na programy związane z robotyzacją.
No ja chętnie się przyznam do tego eksperymentu, bo byliśmy partnerem właśnie KP Labs i algorytmy związane akurat z rekonstrukcją otoczenia 3D, otoczenia łazika księżycowego na danych, które dostarczyliśmy do tego komputera. No była wykonywana przez Zespół Swojej Techniki Poznańskiej, także cieszyliśmy się, że wszystko zadziałało. No i mamy tą możliwość pokazania, że nasz software zadziałał w kosmosie, także tutaj czujemy się dumni.
I coś więcej może pan już powiedzieć o tych wynikach? Oprócz tego, że zadziałał, to już jest bardzo dobra wiadomość.
Znaczy tutaj no, też wynikające to z ograniczeń czasowych i z ograniczeń tego, w jaki sposób mogliśmy korzystać z tego modułu. No, wszystko odbywało się na danych, które my dostarczyliśmy już umieszczone na tym komputerze. No, nie mieliśmy możliwości wysłania całego łazika na Międzynarodową Stację Kosmiczną, żeby wypróbować cały system. Oczywiście też byłby problem tego, jak nim się poruszać w stanie nieważkości. No więc tyle, ile nam się udało uruchomić te nasze sekwencje testowe, no te wyniki były spójne, tak? Czyli te błędy, których oczekiwaliśmy z obliczenia trajektorii, były spójne, więc no, wygląda na to, że to wszystko w sposób oczekiwany zadziałało. No i dla nas też ciekawe, no bo mogliśmy nie tylko połączyć się wideo ze Sławoszem, ale też mieć dostęp zdalny tutaj z ziemi do tego komputera, tutaj z pomocą kolegów z KP Labs. No więc też to było ciekawe wrażenie połączyć się z komputerem na orbicie.
No, to proszę o tym opowiedzieć, ile czasu tam ta komunikacja zajmowała. No i jak rozumiem, też mieliście państwo zrujnowane wakacje, bo przez opóźnienie misji musieliście być na stand-by'u.
Nie, no to są wspaniałe wakacje. No takie rzeczy nie zdarzają się często. No mieliśmy 47 lat, tak, przerwy, więc można poświęcić te parę dni z wakacji. Znaczy, no tam po prostu to też jest cały ekosystem, który zapewnia to połączenie. To jakby ekosystem firm, które no, pozwalają na to, że jest ustanowione łącze nie tylko wideo, ale właśnie danych z Międzynarodową Stacją Kosmiczną, no i są przydzielane momenty czasu, w których można się połączyć z tym komputerem i albo wrzucić dane, albo ściągnąć te dane. No prędkość no to jest no, już prehistorycznie tak, jakichś modemów telefonicznych. No i to jest też ten aspekt właśnie, o którym mówimy o sztucznej inteligencji i rozwoju tych metod. No bo znów nie mamy dostępu do chmury, tak? My nie możemy sobie wysłać wielkiej ilości danych albo odebrać wielkiej ilości danych, tylko musimy to przetworzyć właśnie lokalnie. No i chciałem dodać, że też tutaj z kolegami z KP Labs już robiliśmy też misję analogową, gdzie był ten komputer, znaczy podobnego powiedzmy formatu komputer umieszczony na łaziku. No i taką sekwencję rozpoznawania niebezpieczeństw w analogowej misji, tutaj znów połączenie, bo z Lunaresem w Pile to robiliśmy na ich habitacie, znaczy w ich habitacie, na ich Lunar Mars Yardzie zostało to przeprowadzone. No i tutaj wyniki były świetne, bo nie potrzebowaliśmy no, takiej dużej karty graficznej do obliczeń, no bo takiego modułu też nie wyślemy w kosmos, no bo trudno będzie odprowadzić ciepło, dostarczyć energię, więc tutaj w takich dedykowanych koprocesorach, które właśnie można wykonać na tym sprzęcie, które dostarcza firma KP Labs, udało się zbudować moduły, które przy bardzo niskim zużyciu energii bardzo szybko działają. No i chcemy pokazywać tutaj w Polsce, że no budujemy takie zdolności, żeby wysłać łazika na Księżyc, że to nie jest nic nierealnego. Chociażby widzimy misję iSpace'u, no może jeszcze się nie do końca udały, ale są prywatne firmy, które no szukają chętnych, którzy by chcieli się dołożyć do tego lądownika i wysłać też coś swojego, no bo im się musi budżet też w jakiś sposób spinać, więc szukają tego, brzydko mówiąc po angielsku, ride sharing, żeby jakieś kolejne moduły tam poleciały, więc nie jest tak, że Polska musi przygotować od zera całą misję, tak, wystrzelenie, lądownik i tak dalej, także na razie możemy też, tak powiem, autostopem trochę dorzucić pieniędzy i autostopem polecieć na Księżyc i spróbować polskiego łazika księżycowego.
Ale to, jak rozumiem, byłaby część łazika przygotowanego przez więcej grup, na przykład ta, która odpowiada za jego orientację, przetwarzanie danych?
Tak, my byśmy byli od tej części, no w tym momencie mamy zdolności, jeżeli chodzi o przetwarzanie danych, ale mamy też firmę i też wiemy, że tutaj w tym kierunku działa jedna z polskich firm, aby zbudować w sensie już stricte bazę, tak, czyli ten system lokomocji. Więc uważam, że w Polsce są zdolności do tego, żebyśmy w ciągu na kilku lat mogli takiego łazika wysłać.
A oferty firm, które proponowałyby no, jakieś realne posadzenie tego łazika na powierzchni Księżyca już są. No nie wszystkim się to udaje. Na razie mniejszości się udaje tam bezpiecznie wylądować.
Ja nawiążę, bo tutaj byliśmy też zaangażowani w taką większą misję. To była ogłaszana misja też większą, ale ESA nazywają Small Lunar Missions. Taki był program w zeszłym roku. I tutaj w dużym konsorcjum, gdzie liderem było ETH z Zurychu, chcieliśmy razem z nimi wysłać robota kroczącego, dokładnie skaczącego po Księżycu. I no, oni zrobili rozeznanie i spokojnie były trzy oferty, które moglibyśmy się tam w najbliższych kilku latach dołączyć do takiego lotu. Więc no, jakby my jako w tym momencie tutaj jako polskie podmioty tego nie sprawdzaliśmy, no ale wiadomość, no, jakby informacje sprzed roku były takie, że te powiedzmy zdolności są, tak? Można się dogadać. Nie są to aż tak ogromne środki ostatecznie. Raczej w milionach euro, nie w setkach czy w miliardach, więc są to takie rzeczy, które myślę, że są do zrobienia.
A z doktorem Krzysztofem Walasem rozmawiał Grzegorz Jasiński. Konkurs łazików na krakowskiej AGH potrwa do niedzieli.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.